zazwyczaj, kiedy inwestujemy w jakieś naprawdę niesamowicie skomplikowane urządzenie, powiedzmy, najnowszy model samochodu elektrycznego, prawda? Albo, no nie wiem, potężny serwer do przetwarzania danych, to oczekujemy absolutnej precyzji.
Mm-hmm.
Spodziewamy się, że te wszystkie układy scalone i, wiesz, mechanizmy, że to wszystko będzie działać w oparciu o twarde, niezmienne zasady fizyki.
No jasne, naciskasz guzik i ma działać.
Właśnie. Kiedy wciskamy przycisk, musi wydarzyć się konkretna, absolutnie z góry przewidywalna rzecz. Maszyna ma działać według instrukcji. I dzisiaj bierzemy na warsztat naszą analizę materiałów i notatek z wykładu doktora Johna Oswalta.
Mhm, na temat starożytnej księgi Izajasza, dokładnie.
Tak. I to, co jest w tym materiale, zresztą przyznasz, absolutnie fascynujące, to teza, że ludzka historia z całą tą swoją, wiesz, chaotyczną złożonością jest w gruncie rzeczy właśnie taką maszyną.
Dokładnie.
A problem polega na tym, że jako ludzkość, no, mówiąc wprost, konsekwentnie ignorujemy dołączoną do niej instrukcję obsługi.
To jest w ogóle znakomity punkt wyjścia do tej analizy, bo dr Oswald w swoim wykładzie, szczególnie analizując 24 i 25 rozdział Księgi Izajasza, on zmusza nas do skonfrontowania się z takim niesamowicie aktualnym dylematem.
Mhm.
Te teksty, chociaż mają tysiące lat, stają się nagle takim lustrem. Lustrem, w którym tak naprawdę odbija się współczesna natura człowieka. I będziemy dzisiaj badać te bardzo napięte relacje między wolną wolą, sprawiedliwością, a tym, jak te nasze decyzje, prawda?
Od tych najmniejszych po te największe.
Właśnie tak. Od tych na szczeblu politycznym po te najdrobniejsze, codzienne wybory, jak one dosłownie kształtują fizyczną i duchową rzeczywistość wokół nas.
Okej, to zanim w ogóle rozłożymy te teksty na czynniki pierwsze, musimy zarysować tło tej sytuacji, bo bez tego bardzo trudno zrozumieć stawkę. Mamy ósmy wiek przed naszą erą.
Mhm, czas wielkich niepokojów.
Bliski Wschód to po prostu beczka prochu, prawda? Z jednej strony są takie małe państweczka, na przykład Izrael, a na horyzoncie rośnie bezlitosne, potężne imperium, Asyria.
I to nie był byle jaki sąsiad.
O nie. Asyryjczycy nie byli tylko sąsiadami z jakimiś tam ambicjami. To była machina wojenna. Oni byli znani z niewyobrażalnego okrucieństwa. To był wręcz psychologiczny terror na ogromną skalę. I w środku tego wszystkiego znajduje się król Izraela, król Achaz.
Dokładnie. I on ma nie lada problem na głowie.
Delikatnie mówiąc, z tych materiałów jasno wynika, że głównym tematem w tamtym momencie było pytanie o to, komu tak naprawdę można zaufać. Kiedy Asyria pukała do bram, Achaz, on stanął przed wyborem. Zaufać obietnicy Boga, że naród jakoś przetrwa.
Co musiało być bardzo trudne.
Tak, czy zacząć uprawiać taką desperacką, czysto polityczną grę i szukać sojuszu z wrogami. Oczywiście z takiego pragmatycznego ludzkiego punktu widzenia, wybrał to drugie.
Wybrał to drugie, ponieważ geopolityka wydawała się wtedy i często wydaje się dzisiaj jedyną taką namacalną siłą. I to jest ten moment, w którym 24 i 25 rozdział wprowadzają taką fundamentalną zmianę perspektywy.
Mm-hmm.
We wcześniejszych fragmentach Księgi Izajasza, można było odnieść wrażenie, że to właśnie te wielkie narody, Asyria, Babilon, potem Egipt, że to one rozdają karty, prawda?
Że pociągają za sznurki.
Właśnie, pociągają za sznurki historii, a Bóg mirli, to znaczy po prostu reaguje na to, co robią ludzie. Ale w omawianych przez nas rozdziałach następuje, powiedzmy to, radykalne cięcie.
Prawdziwe trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o narrację.
Tak, prorok nagle przedstawia wizję, w której to Bóg jest tym ostatecznym reżyserem na scenie historii, a te wszystkie wielkie imperia to są tylko elementy znacznie, znacznie szerszego planu.
No dobra, ale skoro mówimy o, suwerennym reżyserze, to natychmiast wręcz zderzamy się ze ścianą, uderzamy w mur największego filozoficznego dylematu ludzkości.
Wolna wola.
Zgadza się. Z jednej strony mamy potężnego stwórcę, który pociąga za sznurki, a z drugiej jest ta wolna wola człowieka. Jak to w ogóle, ze sobą połączyć?
To jest paradoks.
Bo jeśli ten reżyser, załóżmy, kontroluje absolutnie każdy najmniejszy detal, to wpadamy w pułapkę takiego twardego determinizmu. Jesteśmy tylko, zaprogramowanymi trybikami w maszynie.
Nie mamy żadnego wyboru, a nasze decyzje to zwykła iluzja. Z kolei, jeśli to człowiek ma, powiedzmy, stuprocentową, absolutną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje...
To reżyser staje się bezradny.
Tak. Reżyser jest bezradnym obserwatorem, który tylko, wiesz, załamuje ręce nad tym chaosem, którego po prostu nie potrafi opanować.
No i doktor Oswald na swoim wykładzie, on podchodzi do tego napięcia bardzo, bardzo ostrożnie. Zaznacza wyraźnie, że odpowiedź na to leży gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.
Mhm.
Dla naszego, no bądź co bądź, skończonego ludzkiego intelektu to jest zagadka niemal nie do rozwiązania. Oswald przyrównuje to do próby zrozumienia mechaniki kwantowej, ale przy użyciu praw klasycznej fizyki.
Ciekawa metafora. Zwyczajnie brakuje nam aparatu pojęciowego.
Dokładnie. Konkluzja ze źródeł jest taka, nic nie dzieje się poza zasięgiem tego ostatecznego wielkiego planu. Ale jednocześnie wszystko, absolutnie wszystko, co się wydarza w ramach tego planu, jest pewną przestrzenią.
Przestrzenią.
Przestrzenią, w której my, ludzie, otrzymujemy taką autentyczną, nieudawaną wolność wyboru.
Okej, i to bardzo naturalnie prowadzi nas do takiego, wiesz, kluczowego pytania. Bo skoro dostaliśmy tę ogromną przestrzeń wolności, no to co się dzieje, gdy zaczynamy w niej, tak wiesz, bezmyślnie majstrować?
Kiedy zaczynamy ją psuć?
Tak, kiedy nadużywamy tej wolności. W rozdziale 24 znajdujemy odpowiedź. I ta odpowiedź jest, no powiedzmy to delikatnie, po prostu przerażająca.
Jest bardzo surowa, to prawda.
Autor tych materiałów zwraca uwagę na, wiesz, bezlitosne prawo przyczyny i skutku. Tam tekst opisuje ziemię, która usycha, po prostu umiera, pęka. To jest taki obraz totalnej katastrofy, zarówno ekologicznej, jak i społecznej.
Mm-hmm.
I co jest tutaj niezwykle istotne, ta katastrofa ma charakter absolutnie egalitarny. Nikt z niej, wiesz, nikt przed nią nie ucieka. Od najwyższego kapłana, przez tam jakiegoś bogatego pana, aż po samego niewolnika na dole tej drabiny społecznej. Cały ten misternie zbudowany system po prostu się zapada.
Ziemia wręcz zostaje skalana przez swoich własnych mieszkańców. Ale chyba najważniejsze w tej analizie, w tym fragmencie, jest pytanie. Dlaczego? Dlaczego dochodzi do tej całkowitej desolacji?
No właśnie.
Tekst tutaj w ogóle nie pozostawia wątpliwości. Zauważ, że to nie jest zjawisko losowe, ani żaden, wiesz, kaprys zirytowanego bóstwa. Ziemia obumiera z powodu złamania praw, z powodu przekroczenia pewnych ustaw i zerwania tego odwiecznego przymierza. To jest po prostu chłodna, bardzo bezpośrednia konsekwencja odrzucenia porządku.
Zniszczenie jest czysto logicznym skutkiem.
Tak, to nie kara w sensie mściwości, to konsekwencja.
Wiesz co, w tym miejscu, w notatkach z tego wykładu pojawia się fantastyczna analiza lingwistyczna. Ona pozwala nam tak zupełnie inaczej spojrzeć na to, czym właściwie jest ten cały porządek. Chodzi o to hebrajskie słowo oznaczające prawo, prawda?
Ach tak, mowa o słowie Tora. Bo wiesz, w naszej współczesnej kulturze słowo prawo ma bardzo, bardzo specyficzne konotacje.
No tak, sędzia w todze, policja z notesem.
Dokładnie. Kojarzy nam się z wypisywaniem mandatów albo z takim przepastnym, grubym tomem suchych przepisów. Bardzo często postrzegamy prawo po prostu jako taki zbiór arbitralnych restrykcji. Prawda?
Które ktoś wymyślił tylko po to, żeby nas ograniczyć
i odebrać nam radość z życia, oczywiście. Jednak ten rdzeń hebrajskiego słowa Tora, on wcale nie pochodzi od ograniczania. On wywodzi się z pojęcia oznaczającego wskazywanie drogi albo, co ciekawe, instrukcję. Tora to absolutnie nie jest kodeks karny.
To jest instrukcja obsługi rzeczywistości.
W punkt.
Zatem wracamy do naszej metafory tej maszyny z samego początku. Bo kiedy, no pomyślmy, kiedy producent wydaje instrukcję obsługi jakiegoś strasznie zaawansowanego serwera i w tej instrukcji stoi jak byk napisane, że należy go chłodzić specjalnym płynem, a nie, wiesz, zwykłą wodą z kranu, to on przecież nie robi tego po to, żeby zepsuć nam zabawę. Producent po prostu od podstaw doskonale wie, jak ta maszyna została skonstruowana, prawda? I wie, co sprawi, że wyleci ona w powietrze.
Ma wgląd w jej budowę?
No więc jeśli zignorujemy te instrukcje, zalejemy ten nieszczęsny serwer zwykłą wodą i dojdzie do potężnego zwarcia, to przecież to nie jest żadna mściwość ze strony producenta. Nie krzyczymy, że fabryka nas ukarała.
Sami doprowadziliśmy do zniszczenia.
Dokładnie, usiłując zmusić urządzenie do działania kompletnie wbrew jego naturze.
I to idealnie, po prostu idealnie oddaje sens tego starożytnego przekazu. Doktor Oswald na wykładzie pogłębia ten argument i on w ogóle sięga do koncepcji buntu i tego, co nazywamy grzechem.
Mhm.
Analizuje między innymi łacińskie pochodzenie słowa opisującego łamanie prawa, czyli słowo transgressus. Ono dosłownie oznacza przekroczenie linii albo wręcz przejście przez płot.
Ciekawe ujęcie.
Tak, bo w tym ujęciu wyobraźmy sobie, że stwórca buduje ogrodzenie wokół urwiska. I mówi, słuchajcie, zbudowałem ten płot, wyznaczając po prostu bezpieczne ramy, abyście mogli w pełni bez stresu funkcjonować na tej łące.
No a jak brzmi ludzka reakcja?
Ludzka reakcja brzmi zazwyczaj, o jak świetnie, teraz przynajmniej wiem, gdzie dokładnie jest ta przeszkoda, którą w końcu muszę przeskoczyć.
No właśnie. Jeszcze to, czy to nie jest głęboko wpisane w tę naszą ludzką naturę? Sama świadomość istnienia granicy sprawia, że my po prostu chcemy ją sprawdzić.
Oj tak.
To jest taki klasyczny syndrom tego wielkiego czerwonego przycisku z tabliczką pod żadnym pozorem nie dotykać. Przecież sama świadomość istnienia takiego zakazu natychmiast generuje takie, wiesz, niepohamowane pragnienie jego złamania. Co zresztą źródła, które omawiamy, łączą z tą koncepcją opisywaną jako grzech pierworodny, prawda?
Mhm.
Z tą taką pierwotną chęcią bycia własnym szefem i decydowania na własną rękę, co jest dobre, a co złe.
Dokładnie z tego rodzi się cały ten konflikt. Zobacz, stwórca oferuje tak naprawdę ogromną swobodę. Oswald zwraca uwagę, że nawet to starożytne 10 przykazań, one są przecież sformułowane w większości negatywnie.
To znaczy?
W sensie, nie zabijaj, nie kradnij, prawda? Takie postawienie sprawy pozostawia nam w zasadzie nieograniczoną przestrzeń do działania we wszystkich innych możliwych kierunkach.
A, w ten sposób.
Zabrania się jedynie, i to bardzo precyzyjnie, tego, co niszczy fundamenty życia. Ale kiedy ludzkość, wiesz, z uporem godnym lepszej sprawy decyduje się na ciągłe łamanie tych fundamentów, no to uszkadza nie tylko, powiedzmy, tkankę społeczną, uszkadza samą ziemię. I to jest dokładnie ten obraz z 24 rozdziału. Świat pękający w szwach, bo po prostu ktoś działa bez instrukcji.
Dobrze, no to skoro ludzkość, powiedzmy, dokumentnie zepsuła ten system, a świat naokoło zaczyna przypominać zrujnowane, usychające pustkowie, to naturalnie pojawia się pytanie, jak ludzie sobie z tym psychologicznie radzą? Z życiem w tak trudnej, no bądź co bądź obiektywnie bolesnej rzeczywistości. I tu Księga Izajasza, no to jest fascynujące. Prezentuje nam taki genialny wręcz kontrast literacki.
Dwie pieśni.
Właśnie. Opisuje dwa zupełnie kompletnie odmienne podejścia, które symbolizują dwie pieśni. I one obie rozbrzmiewają gdzieś w tych ruinach.
Z jednej strony słyszymy to, co prorok nazywa pieśnią pijaków, a z drugiej, jako kontrast, pojawia się pieśń autentycznej radości. Ta pieśń pijaków to jest metafora mechanizmu, który my wszyscy bardzo dobrze znamy. To jest radość oparta wyłącznie na znieczuleniu.
Eskapizm.
Tak. Kiedy miasto dookoła ciebie jest zrujnowane, domy są zamknięte na głucho z lęku, a cała ta dawna obfitość znika, to jedynym sposobem na to, by w ogóle wykrzesać w siebie jakiś śpiew, staje się ucieczka. Ucieczka w zapomnienie. Tekst używa w tym miejscu bardzo plastycznych obrazów spustoszenia.
Pamiętam, była mowa o jakichś resztkach upraw.
Właśnie, prorok mówi o jakichś nędznych resztkach oliwek na najwyższej gałęzi, do której po prostu nikt nie mógł dosięgnąć, i o nielicznych, takich wysuszonych winogronach, które zostały po winobraniu. Tak właśnie wygląda obfitość świata po odrzuceniu instrukcji. Tylko jakieś nędzne resztki.
I w ogóle uciekają w to znieczulenie, to w notatkach doktora Oswalta pojawia się taka, wydaje mi się, świetna analogia do życia za kołem podbiegunowym.
O tak, to dobrze obrazuje temat.
Wyobraźmy sobie przebywanie na dalekiej północy, gdzieś, wiesz, w samym środku ciężkiej zimy. Przez 23 godziny na dobę panuje tam absolutna ciemność, a temperatury spadają gdzieś grubo poniżej zera. w takich ekstremalnych warunkach szukanie jakiegoś sztucznego światła, sztucznego ciepła, a nierzadko też po prostu dosłownego znieczulenia alkoholem. No przecież to jest całkowicie zrozumiałe z punktu widzenia ludzkiej psychiki.
Trudno kogoś za to winić.
Dokładnie, bo to jest klasyczny mechanizm ucieczkowy. Używa się stymulantów. W starożytności to pewnie było wino. Dzisiaj to może być, wiesz, scrollowanie telefonu przez 6 godzin non-stop.
Pracoholizm,
czy cokolwiek innego. Byle tylko, wiesz, byle zagłuszyć tę męczącą świadomość, że tak naprawdę żyjemy w zrujnowanym mieście.
No i problem z tym jest taki, że to znieczulenie, owszem, ono działa, ale działa tylko na chwilę. A po przebudzeniu rzeczywistość uderza w nas, wiesz, ze zdwojoną siłą. Dlatego w tekście zostaje wprowadzona ta całkowicie odmienna pieśń, która też rozlega się na tle tych samych zgliszcz.
I to jest ta pieśń radości.
Tak. Ta druga pieśń to radość wynikająca z majestatu i po prostu z obecności Boga. I analizując to, dr Oswald podkreśla, że użyto tam w tym starożytnym tekście hebrajskiego słowa kawod. Często tłumaczy się je jako chwała, ale, i to jest bardzo ważne, jego dosłowne znaczenie to waga, ciężar albo substancja.
Substancja, okej. Okay.
Podczas gdy ta pieśń pijaków jest z założenia lekka, ulotna, no wiesz, taka w środku kompletnie pusta, to ta pieśń radości ma taką niesamowitą głębię. Ma swój ciężar gatunkowy.
No i co tu jest, wiesz, niezwykle ważne, moim zdaniem, to, że ta prawdziwa radość, w odróżnieniu od tego znieczulenia, ona nie jest generowana jakoś sztucznie od wewnątrz za pomocą, nie wiem, jakiejś psychologicznej sztuczki czy medytacji. Ona ewidentnie przychodzi z zewnątrz.
Zdecydowanie.
Jest reakcją na coś obiektywnie wspaniałego, a nie tylko próbą zagłuszenia bólu. Ale tu znowu musimy zadać sobie trudne pytanie.
Zamieniam się w słuch.
Skoro ta wspaniała, wiesz, ta autentyczna radość i nadzieja gdzieś tam istnieją, no to jak do nich dotrzeć? Przecież te materiały z wykładu, one wcale nie zachęcają nas do tego, żebyśmy, wiesz, założyli różowe okulary i nagle zaczęli udawać, że te ruiny wokół nas nie istnieją.
Nie, w żadnym wypadku.
Kiedy czytamy o przejściu z 24 do 25 rozdziału, widzimy, że kluczem do tej całej radości jest coś, no, bardzo trudnego. Sztuka cierpliwości.
Zgadza się. Rozdział 25 w ogóle rozpoczyna się od ogromnych obietnic. Prorok używa takich, wiesz, potężnych hiperboli. On twierdzi, że Bóg przygotowuje wspaniałą ucztę, podczas której ostatecznie i definitywnie połknie śmierć na zawsze i po prostu otrze łzy z każdej ludzkiej twarzy.
Piękny obraz.
Bardzo piękny. I logiczny, bo skoro sąd i konsekwencje złamania praw dotknęły całej ziemi, no to logicznym następstwem jest to, że ocalenie również jest oferowane po prostu wszystkim, tak, na skalę globalną. Tylko, że, no właśnie, to ocalenie nie wydarza się od razu, natychmiast. Pomiędzy tym, powiedzmy, zrujnowanym miastem, a tą ucztą jest czas, który od nas wymaga...
Oczekiwania.
Dokładnie, oczekiwania.
I tutaj docieramy do samego serca całego tego wykładu. Bo czym jest to słynne, starożytne, hebrajskie czekanie? Z pewnością nie chodzi tu o siedzenie w poczekalni u dentysty i, wiesz, takie nudne przewraszanie starych magazynów w oczekiwaniu na swoją kolej.
Oj nie, kompletnie nie o to.
Oswald wspomina w notatkach o tym niezwykle bogatym słownictwie języka hebrajskiego, które opisuje ten stan. Mamy tam takie słowa jak baza, kawa czy haka.
Tak, i one, wiesz, one niosą ze sobą taki ładunek emocjonalny, którego bardzo często brakuje w tych naszych, powiedzmy, współczesnych tłumaczeniach. Weźmy słowo kawa.
Aha.
Ono wywodzi się od słowa oznaczającego napinanie liny. Wyobraź to sobie.
Napinanie liny? Czyli jest w tym ruch, siła?
Właśnie. To jest oczekiwanie absolutnie pełne napięcia. To jest takie aktywne naciąganie się ku czemuś, co ma nadejść. Z kolei na przykład słowa takie jak haka niosą ze sobą ideę bycia w czymś niezłomnym. To trochę tak, jakbyś rzeźbił swoją obecność w czasie, jakbyś trwał pomimo narastających przeciwności.
Jasne.
Podsumowując, w tym takim biblijnym, oryginalnym ujęciu czekanie nie ma nic wspólnego z biernością. To jest aktywne zaufanie i absolutna pewność, że to, na co czekamy, z całą pewnością nadejdzie. Nawet jeśli teraz po prostu siedzimy w kompletnej ciemności.
W notatkach wykładowcy pojawia się w tym momencie przepiękna historia, która moim zdaniem idealnie to obrazuje. Chodzi o pewną kobietę, która siedziała w poczekalni na oddziale intensywnej terapii.
Znam tą historię.
Jej mąż był w tamtym momencie w stanie krytycznym. Lekarze nie dawali mu wielkich szans i, wiesz, cała rodzina biegała po korytarzach, gromadziła się w takiej zupełnej, absolutnej panice, a tymczasem ona pośród tego niesamowitego chaosu po prostu siedziała w całkowitym spokoju. I kiedy ktoś do niej podszedł i zapytał wprost, jak ona się w ogóle trzyma, odpowiedziała po prostu: czekam na pana.
Co w tym kontekście brzmi niezwykle potężnie.
Dokładnie. Bo tu wcale nie chodziło o to, że ona siedzi i czeka, aż Bóg zejdzie i magicznie naprawi maszyny w szpitalu. Chodziło o to, że w tamtej chwili ona tak całkowicie oddała kontrolę nad sytuacją, była gotowa przyjąć tak naprawdę każdy scenariusz, bo głęboko ufała, że że ostateczny wynik jest w rękach kogoś dobrego. To jest właśnie to głębokie zaufanie połączone z radykalną, absolutną odmową wzięcia spraw wyłącznie, ale to wyłącznie w swoje ręce.
Ta odmowa, o której mówisz, odmowa podjęcia własnego działania za wszelką cenę, to jest najtrudniejszy element. Żeby w ogóle zrozumieć powagę tej sytuacji, dr Oswald podaje historyczny kontrprzykład, historię króla Saula, tego ze starożytnego Izraela.
Tak, to jest doskonały antyprzykład.
Zobacz, Saul staje przed armią Filistynów. Sytuacja jest wręcz dramatyczna. Jego żołnierze są tak przerażeni, że zaczynają dosłownie uciekać z pola bitwy. Według zasad prorok Samuel miał tam przybyć i złożyć odpowiednią ofiarę przed bitwą, prawda? Ale Samuel się spóźnia, mija jeden dzień, mija drugi, dochodzi w końcu do siódmego dnia, a proroka jak nie ma, tak nie ma.
Czyli ciśnienie rośnie niesamowicie.
Ej, co robi w takiej sytuacji Saul? No po prostu poddaje się panice. Stwierdza sam przed sobą, że on nie może już dłużej czekać. Po prostu musi ratować sytuację samodzielnie. No i przez to łamie fundamentalne zasady i bierze na siebie rolę kapłana, do której przecież w ogóle nie miał prawa. Złamany przez, wiesz, presję czasu i lęk, po prostu wyprzedza bieg wydarzeń.
I to jest właśnie to. Historia Saula jest w ogóle niesamowicie aktualna, nie sądzisz? Bo ona jak na dłoni obnaża tę naszą współczesną, taką głęboką obsesję na punkcie natychmiastowego rozwiązywania, wiesz, każdego problemu.
Jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Kiedy tylko cokolwiek idzie nie tak, od razu odzywa się w nas taki instynkt menedżera kryzysowego. Chcemy natychmiast przejąć stery, naprawić, jakoś zarządzać sytuacją. Wymagamy błyskawicznych, natychmiastowych efektów. A kiedy pojawia się jakikolwiek najmniejsze opóźnienie, to wiesz, traktujemy to niemal jak osobistą zniewagę od wszechświata.
Prawda jest taka, że to naturalny ludzki instynkt przetrwania, ale z perspektywy tych starożytnych tekstów staje się on po prostu ślepą uliczką. Czekanie, wiesz, ono jest procesem. Procesem, który formuje charakter i tak naprawdę przygotowuje nas na to, co ma nadejść. Kiedy na siłę forsujemy własne rozwiązania, sprawiamy, że w zasadzie nigdy nie dowiadujemy się, co mogło się faktycznie wydarzyć. Tracimy tą szansę na jakiś taki, wiesz, wewnętrzny rozwój.
Mhm.
Ale co ważniejsze, tu pojawia się jeszcze jeden problem. Kiedy z pełną premedytacją odrzucamy to, to ufne czekanie i stwierdzamy kategorycznie, że to my sami wiemy najlepiej, jak zarządzać rzeczywistością, to zgadnij, gdzie lądujemy.
W pychę. Wpadamy w najstarszą pułapkę.
Właśnie.
I to naturalnie prowadzi nas do tego niesamowicie mrocznego finału 25 rozdziału, który w notatkach można by wręcz nazwać anatomią pychy. Kiedy zaczynamy krzyczeć, to ja wiem lepiej, to ja rządzę wszechświatem, no to tekst odpowiada niezwykle surowym, wręcz szokującym obrazem upadku.
Oj tak, pod koniec tego 25 rozdziału Księga Izajasza bierze po prostu na celownik cały naród Moab. A wiesz, Moab w tamtym czasie był historycznym, strasznie zaciekłym wrogiem Izraela. I w tekstach biblijnych często uosabiał taką absolutną arogancję i to poczucie całkowitej samowystarczalności. Prorok w tym momencie maluje przed nami brutalny, wręcz makabryczny obraz tego, jak ta pycha upada.
Dosłownie makabryczny.
Opisuje, jak ten Moab, uosobienie arogancji, zostaje zdeptany niczym słoma w jakimś, wiesz, gnojowisku. Zostaje wrzucony, pływa twarzą w dół w dole pełnym odchodów. W desperacji wyciąga ręce, wiesz, wyobraź sobie pływaka, który resztkami sił próbuje utrzymać się na powierzchni, prawda?
Rozpaczliwa walka.
Ale na próżno, koniec końców pycha zawsze ląduje z twarzą w brudzie.
Przyznasz jednak, że to jest dość szokujące przejście w tym tekście. Przecież dosłownie, wiesz, dosłownie chwilę wcześniej czytaliśmy te wspaniałe, poetyckie wręcz słowa o wycieraniu łez z każdej twarzy, o tym połykaniu śmierci, prawda? A tu nagle, bum, lądujemy dosłownie w dole z obornikiem i obserwujemy krztuszący się, tonący naród. No, trzeba przyznać, że brzmi to ekstremalnie brutalnie.
Brzmi brutalnie, bez dwóch zdań, ale źródła mocno to akcentują. To wcale nie jest jakaś historyjka o, powiedzmy, narcystycznym bóstwie, które karze ludzi za to, że mu się odpowiednio nisko nie pokłonili. Nie. To jest bardzo wyraźny obraz tego, jaka jest ta fundamentalna natura rzeczywistości. Kiedy stworzony byt usiłuje wywyższyć się ponad pozycję stwórcy i, wiesz, i próbuje siłą zająć miejsce tego ostatecznego autorytetu, to cała ta konstrukcja po prostu musi się zawalić.
Pod własnym ciężarem.
Tak. Wykładowca podaje w tym miejscu, żeby to zobrazować, bardzo wyraziste, dwudziestowieczne przykłady systemów politycznych, które były oparte dokładnie na takiej właśnie pysze. Reżimy takie jak Hitlera, Stalina czy Hirohito. Zobacz, w każdym, absolutnie każdym z tych przypadków mieliśmy do czynienia z władzą, która po prostu uznała, że to ona ma ostateczne prawo decydować o życiu, o śmierci i obiegu całej historii.
No i historia jasno pokazała, jak to się kończy.
Za każdym razem te potężne, totalitarne ambicje kończyły się niewyobrażalną katastrofą. Upadkiem milionów ludzi i upadkiem samego imperium. Ta pycha, która próbuje dosłownie pożrać cały świat, ostatecznie zawsze pożera samą siebie.
Doktor Oswald, doktor używa w tym miejscu moim zdaniem absolutnie fenomenalnej metafory. On proponuje, żebyśmy sobie tak wizualnie wyobrazili, wiesz, taki zwykły metalowy spinacz biurowy.
Świetny przykład.
Bierzemy taki spinacz, w dłoniach go rozprostowujemy na taki jeden długi drut, a następnie, nie daj Boże, wkładamy go prosto do gniazdka elektrycznego w ścianie, takiego pod napięciem. Efektem oczywiście będzie, mówiąc bardzo delikatnie, silne porażenie prądem.
Albo coś gorszego.
No właśnie, ale zatrzymajmy się na moment i zastanówmy nad samym sensem tej metafory. Bo przecież prąd elektryczny z gniazdka to jest całkowicie, wiesz, ślepa siła fizyki. Prąd z pewnością nie ma uczuć, nie nienawidzi nas, nie posiada wolnej woli, nie ma jakichś złych intencji, żeby nas skrzywdzić. A tymczasem, z drugiej strony, no, Księga Izajasza cały czas opisuje Boga, który ma osobowość, który reaguje emocjonalnie na zdrady i ma przed sobą taki, powiedzmy, celowy, wielki plan.
Do czego zmierzasz?
Zastanawiam się, czy jak w ogóle można porównywać sprawiedliwość takiego osobowego Boga do głupiego gniazdka elektrycznego. Czy ta analogia nie upraszcza zbyt mocno tak potężnego tematu?
Wiesz co? To jest fantastyczne pytanie. I bardzo trafna wątpliwość, szczerze mówiąc. Ale według mnie to właśnie w tym pozornym uproszczeniu tkwi największa siła tej metafory. Ona nie ma na celu, absolutnie nie ma na celu zrównania stwórcy z jakimś, wiesz, bezmyślnym polem siłowym.
Okej, to co ma na celu?
Chodzi w niej wyłącznie o podkreślenie nienaruszalności pewnych prawideł. Włożenie tego przysłowiowego spinacza do gniazdka, no ono nie kończy się porażeniem z powodu jakiejś dziwnej mściwości elektrowni, prawda?
To by było wręcz komiczne, tak?
Kończy się tak, bo po prostu użyto przedmiotu w sposób, który jest fundamentalnie niezgodny z zasadami fizyki. A prawa fizyki, one nie pytają o zdanie, one po prostu są. I podobnie podążając za tą analizą Oswalta, prawo duchowe, ta omawiana wcześniej Tora, to nie jest nic innego jak taka fizyka naszej duchowej rzeczywistości. Gniew Boga, czy też to, co nazywamy jego sądem, to nie są po prostu kapryśne wybuchy złości.
Czyli To jest po prostu wbudowany w świat mechanizm.
Tak, to naturalna, powiedziałabym, nieunikniona konsekwencja całej tej sytuacji, w której taki mały, stworzony byt uparcie próbuje złamać fundamentalne zasady funkcjonowania świata. Próba zabawy w Boga po prostu zawsze kończy się takim duchowym porażeniem, ponieważ nasza ludzka psychika, nasze społeczności, one kompletnie nie są zaprojektowane do tego, żeby udźwignąć ten straszny ciężar bycia tym ostatecznym autorytetem.
Wow. Wiesz co, podsumowując całą tą niesamowitą wręcz analizę, widzimy tutaj bardzo, bardzo wyraźną oś. Życie, mówię o tym zarówno duchowym, jak i fizycznym, ono naprawdę ma swoją instrukcję obsługi.
Tak jest.
A gdy my o niej zapominamy i co gorsza ignorujemy ją, to ten świat dookoła nagle zaczyna przypominać taką rdzewiejącą, wiecznie psującą się maszynę. Radzenie sobie z tą awarią poprzez ucieczkę, poprzez sztuczne znieczulenie alkoholowe, cyfrowe czy jakiekolwiek inne, to po prostu daje nam tylko złudną, chwilową ulgę.
Tylko zagłusza symptomy.
Zgadza się. Prawdziwym rozwiązaniem, choć na pewno tym zdecydowanie najtrudniejszym, okazuje się ufne, cierpliwe czekanie. I to połączone z wyrzeczeniem się tej takiej pysznej, wręcz rozpaczliwej chęci kontrolowania każdego najdrobniejszego aspektu naszej rzeczywistości.
I muszę powiedzieć, że to w ogóle rodzi niesamowicie ważne pytanie. Pytanie, z którym te starożytne, zdawałoby się odległe teksty, tak naprawdę zostawiają dzisiaj każdego z nas. Komu albo czemu tak naprawdę przypisujemy najwyższą władzę nad naszym losem? Bo wiesz, zrozumienie, że te wszystkie zasady i granice, te przysłowiowe płoty przy urwisku, że one nie są poustawiane po to, by odbierać nam radość, ale by umożliwić nam pełne i bezpieczne funkcjonowanie, to podejście po prostu zmienia wszystko. Świadomość, że jednak jesteśmy częścią jakiegoś znacznie większego, sensownego planu, może w taki niezwykły sposób uwolnić każdego z nas.
Uwolnić od czego konkretnie?
Od tego przygniatającego brzemienia, jakim jest ta nieustanna próba mikrozarządzania absolutnie całym wszechświatem na własną marną rękę. Uwierz mi, ta ulga płynąca z faktu, że to nie my musimy być reżyserem wszystkiego, co nas otacza, ona jest wprost ogromna.
A powiem ci, z tą właśnie myślą, z tą konkluzją, warto wejść głębiej w naszą codzienność. Kiedy się nad tym zastanowimy, skoro w starożytności owo czekanie oznaczało tak ufną odmowę wzięcia spraw wyłącznie we własne ręce, to jak taka postawa mogłaby wyglądać dzisiaj? Dzisiaj, w dobie całkowicie cyfrowej ery, my przecież na co dzień funkcjonujemy w rzeczywistości, w której natychmiastowa, bezproblemowa gratyfikacja stała się wręcz prawem. Jedno kliknięcie, wiesz, w aplikację.
Zamawiasz i masz.
Dokładnie. Jeden szybki przelew na telefon, jedno kliknięcie z dostawą do drzwi i problem znika. My dzisiaj po prostu nie lubimy czekać. My wręcz nienawidzimy jakichkolwiek opóźnień.
Traktujemy je jak usterkę w Matrixie.
Właśnie. Zastanówmy się więc, jak kompletnie zmieniłoby się nasze odczuwanie codziennych lęków? Jak zmieniłyby się nasze frustracje czy stres, gdybyśmy zaczęli postrzegać czekanie nie jako irytujące opóźnienie w dostawie tego, czego akurat chcemy, ale jako głęboki, niezwykle aktywny proces, który przygotowuje nas na coś znacznie, ale to znacznie ważniejszego. Jeśli ten nasz świat faktycznie przypomina taką trochę zepsutą maszynę, to krzyczenie na nią i kopanie jej ze złości na pewno nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest powrót do zaleceń producenta. Warto to sobie na spokojnie przemyśleć. Zanim w ogóle następnym razem w przypływie złości odruchowo sięgniemy po ten przysłowiowy spinacz biurowy. Do usłyszenia.